Drodzy Państwo, połączymy się z panem profesorem Andrzejem Strupczewskim. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam Państwa, szczęść Boże.
Pan profesor jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Instytutu Energii Atomowej w Świerku, w Polsce, no oczywiście. Panie profesorze, 25. rocznica katastrofy czarnobylskiej. W naszym dzienniku znalazłem artykuł pana Piotra Falkowskiego, że jeszcze 11 jest takich Czarnobyli. Czy mamy się czego obawiać, czy też nie? Zawsze to pytanie o te technologie. My z postępem idziemy w przód. Szukamy, można by, nowych możliwości pozyskiwania energii, bo coraz więcej urządzeń. I teraz, czy i w którą stronę pójść?
Niewątpliwie reaktory typu czarnobylskiego były wyjątkowe, powinny nie pracować, powinny były nigdy nie być dopuszczane do ruchu. To były reaktory, które były budowane na wzór reaktorów wojskowych do produkcji plutonu do celów militarnych. W momencie awarii niekoniecznie produkowały pluton do celów militarnych, ale mogły w każdej chwili być przestawione na ten cel. No i dlatego brakowało im zasadniczej cechy bezpieczeństwa. Ta zasadnicza cecha to jest taka, że w razie awarii moc reaktora musi maleć. I to jest we wszystkich naszych reaktorach, również tych, które będą w Polsce, oczywiście spełnione. Natomiast w Czarnobylu w czasie awarii moc samoczynnie rosła i wzrosła ponad 1000 razy w ciągu kilku sekund. Oczywiście reaktor tego nie wytrzymał. Ale to jest typ reaktora, który nie powinien pracować i jest wycofywany we wszystkich krajach, z wyjątkiem obecnej Rosji, gdzie jeszcze pracuje kilka takich reaktorów.
I co Rosja chce zrobić z tym? Bo rosyjscy inżynierowie...
Niestety nie mamy wpływu na Rosjan, także tutaj oni mają samodzielną decyzję. Natomiast we wszystkich innych krajach zdecydowanie dążymy do tego, żeby takich reaktorów niebezpiecznych nie było. Wycofujemy również starsze reaktory z użycia, na przykład w Bułgarii stare reaktory, które nie miały obudów bezpieczeństwa, zostały zamknięte i wycofane. Reaktory w Kozłoduju, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. W Słowacji obok nas również stare reaktory zostały wycofane, a pracują nowsze, te, które są dobre. Przy okazji, jeśli o Słowacji mówimy, to warto zauważyć, że w Słowacji pracuje bardzo dobry reaktor, bardzo dobre dwa reaktory w Mochowcach, które są takie same jak te, które myśmy budowali w Żarnowcu i przerwaliśmy ich budowę ze stratą dla nas.
Pan profesor był ekspertem Komisji Europejskiej, został wysłany, by sprawdzić, jak wykorzystywane są środki unijne przekazywane Rosji i Ukrainie. To w związku z modernizacją. Na czym to miało polegać?
To znaczy Unia Europejska dała w sumie w ciągu 12 lat około 1 miliard euro dla elektrowni jądrowych w Rosji i na Ukrainie po to, żeby do tych elektrowni wprowadzić lepsze, nowsze urządzenia i nauczyć ich dobrej filozofii bezpieczeństwa. Zasada była taka, że Unia kupuje pierwszy dobry zawór i pokazuje, jak go zainstalować, robi wszystkie badania do tego celu, udowadnia, że to jest bezpieczne, a następne zawory, drugi, trzeci czy czwarty, kupują sobie już sami Rosjanie czy Ukraińcy. I to było spełnione. Ja rzeczywiście byłem we wszystkich elektrowniach rosyjskich i ukraińskich przed 5-7 laty, i stwierdziłem, że oni intensywnie pracują nad tym, żeby te wskazania Unii wprowadzić. Również zmieniają swoje prawa, swoje przepisy w kierunku takim, jaki obowiązuje w Europie.
A ten w Czarnobylu dlaczego jest niebezpieczny i tych kolejnych 11, o których wspomniałem, Rosja czy w ogóle na wschodzie, jak gdyby ktoś nie chce się wycofać. Tutaj Unia Europejska jakoś daje środki, prawda?
Nie, Unia środków na podtrzymywanie reaktorów czarnobylskich nie daje. Daje na to, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo. Natomiast reaktor czarnobylski, dlatego był inny niż wszystkie reaktory. Tutaj, jeżeli mogę 60 sekund zająć Państwu, to powiem. Otóż neutrony w momencie rozszczepienia rodzą się jako bardzo, bardzo szybkie. I tak szybko przechodzą przez uran, że go w ogóle nie widzą. Do tego, żeby spowodowały rozszczepienie uranu, muszą zostać spowolnione około 1 000 000 razy. I spowalniamy je w wodzie. W związku z tym w naszych reaktorach, jeżeli nastąpi podgrzanie reaktora w czasie awarii, wody staje się mniej albo zamienia się w parę i neutrony nie są spowalniane i nie spowodują rozszczepień. Uciekają na zewnątrz. Jest to naturalny mechanizm w tych reaktorach, który zawsze działa, niezależnie od tego, czy operator śpi, czy robi błędy, czy nie. Jak nie ma wody, nie spowalniamy neutronów, nie ma rozszczepień. Natomiast w Czarnobylu neutrony były spowalniane w graficie, a woda była potrzebna tylko jako chłodziwo. To była cecha specjalna, która pozwalała tym reaktorom na pewne działania, przede wszystkim na to, żeby można było z nich uzyskiwać pluton do celów militarnych. No i takie reaktory budowano. Miały one wielką moc, ale niestety były niebezpieczne i są niebezpieczne.
Panie profesorze, no właśnie, bo w obwodzie homelskim te rocznicowe, można powiedzieć, wydarzenia, wspomnienie tego, co stało się 25 lat temu. Dyrektor Instytutu Radiologii w Homlu, Wiktor Awierin, mówi, że no to nie jest dzisiaj problem skażenia terenu, ale psychologiczne postrzeganie skutków awarii. Jak to rzeczywiście jest? No bo my jesteśmy po skutkach tsunami, można powiedzieć, nie bezpośrednio i trzęsienia ziemi w Japonii. Też mówi się, że zupełnie co innego Czarnobyl, a co innego, co stało się w Fukushimie, prawda?
No, w Fukushimie było trzęsienie ziemi, jakiego Japonia do tej pory, znaczy większego nie było nigdy w Japonii, a równie wielkie było podobno kiedyś kilkaset lat temu. Natomiast fala strachu oczywiście idzie przez świat. Mówił o tym...
No bo protesty, no 100 tysięcy ludzi gdzieś, prawda, wychodzi na ulicę.
No tak, tak, to jest prawda, ale to jest również efekt w jakimś stopniu walki politycznej, w której się używa energii jądrowej jako narzędzia. Nie chciałbym o tym mówić, natomiast chciałbym powołać się na stanowisko Stolicy Apostolskiej, która przez wiele, wiele lat zawsze opierała energetykę jądrową. Mieliśmy tutaj zarówno Ojca Świętego Jana Pawła II, który opierał energetykę jądrową, jak i przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Ostatnio na przykład kardynała Renato Martini, który w 2007 roku wyraźnie mówił, że energetyka jądrowa jest potrzebnym i niezbędnym i pożytecznym źródłem energii, i pytał, dlaczegoż pokojowe stosowania energii jądrowej miałyby być wykluczone. I mówił, że wykluczanie energii jądrowej ze względu na obawy przed awariami może być błędem, a w niektórych wypadkach prowadzi do paradoksalnych efektów, bo w sumie bezpieczeństwo nasze się obniża.
Ale pan profesor sam, no jako specjalista, prawda, bo dajmy na to, czy kardynał, czy Stolica Apostolska, dajmy na to, że no mogą być takie czy inne, chociaż zawsze to, żebyśmy się kierowali sercem, rozumem, sumieniem, to nam ma przyświecać w każdym działaniu, również chociażby w takich inwestycjach. I tu no nie możemy na przykład przewidzieć, że nie będzie takiego tsunami, że nie będzie jakiegoś trzęsienia ziemi. To, co wydaje nam się dzisiaj bezpieczne, na przykład elektrownia atomowa w jednym czy w drugim rejonie, też planowana jakoś tam w Polsce, no może w którymś momencie stać się no, sytuacją zagrożenia, no nie wiem, nawet czasem i całej populacji, bo gdyby coś takiego poważnego zdarzyło się populacji, na przykład, no nie wiem, nas Polaków, czy Niemców, Francuzów, czy w Japonii, zobaczmy, co się dzieje.
No w Japonii trzeba powiedzieć sobie na początek chwilę, znaczy powiedzieć sobie słowo prawdy. W Japonii było trzęsienie ziemi i tsunami, które spowodowały 25 tysięcy zabitych i zaginionych. A elektrownia jądrowa w Fukushimie nie spowodowała ani jednego zgonu i żadnego poważnego wypadku zdrowotnego. Owszem, ewakuowano ludzi, to prawda, to jest nieszczęście, to jest zatrudnienie ich życia, ale nie było ofiar ludzkich. A trzęsienie ziemi co nami dało te 25 tysięcy ofiar. Więc nie mylmy pojęć, to nie bo znaczy ja nie mówię, że ojciec tak to traktuje, ale widziałem już odpowiedzi, że jeżeli zbudujemy elektrownię jądrową, to będziemy mieli takie nieszczęście jak tsunami w Japonii. Znaczy, tam była straszna katastrofa naturalna, która spowodowała te wszystkie zgony. Natomiast w wypadku elektrowni jądrowych straciło się rzeczywiście 3-4 reaktory, stare, bardzo już wysłużone, które nie będą dalej pracowały, i rzeczywiście spowodowało to utrudnienie dla tych ludzi ewakuowanych. To jest niewątpliwie ogromnym problemem, ale nie jest to strata życia. A więc najważniejszą sprawą, jaką stawia sobie energetyka jądrowa, żeby nie grozić społeczeństwu utratą życia czy zdrowia, to ten cel jest spełniony mimo wszystko. I ludzie ci wrócą do swoich siedzib za kilka miesięcy i będą normalnie żyli. Natomiast te 25 tysięcy zabitych i zaginionych niestety już nie wróci do życia. Wobec tego trzeba pytać, gdzie powinniśmy nasze zasoby umieszczać, kogo chronić przede wszystkim, czy tych ludzi, którzy zginęli wskutek kataklizmu, czy te reaktory, które zostały uszkodzone wskutek kataklizmu. Odpowiedź jest prosta. Na pewno energetyka jądrowa będzie chroniła swoje reaktory tak, żeby to się nie powtórzyło, ale zadaniem naszym jako ludzkości jest chronić tych pozostałych ludzi, nie tylko same reaktory, w równym stopniu, a jeszcze bardziej, prawdę mówiąc, niż urządzenia techniczne.
Ja powiem, no, gdzieś czytałem taką notatkę, Komitet Naukowy ONZ-u do spraw skutków promieniowania atomowego uznaje, że w rezultacie, jeżeli chodzi o Czarnobyl, ten bilans tego wydarzenia, to 31 pracowników elektrowni, strażaków bezpośrednio narażonych na działanie promieniowania. Podczas gdy, no nie wiem, może Greenpeace przesadza w niektórych sytuacjach, mówi o co najmniej 100 tysiącach zgonów z powodu skażenia radioaktywnego, no jakaś konsekwencja, prawda, takiego wybuchu, czy nie wiem, chmury. Często, przecież u nas też tak było, że podawano jod już z opóźnieniem, prawda, i z tą informacją taką prawdziwą, rzetelną do opinii publicznej też często się spóźniano, nie wiem z jakich powodów, tego, żeby nie robić, nie wiem, wrzawy, żeby nie niepokoić wszystkich, żeby nie było jakiegoś takiego, no tutaj niepotrzebnego zamieszania, ale tutaj są problemy, można powiedzieć, no na różnych płaszczyznach.
Na pewno jest konieczną rzeczą i staramy się tego przestrzegać, mówienie prawdy i mówienie o wszystkich awariach, nawet drobnych, które zdarzają się w elektrowniach. I te informacje są przekazywane i są znane. Co było w Polsce w czasie dni po Czarnobylu, to nie chciałbym w tej chwili komentować. Na pewno była to kwestia przede wszystkim tego, że nikt nie wiedział dobrze, co się stało w Czarnobylu. Natomiast chciałbym skomentować sprawę tego skażenia. Otóż zdajmy sobie sprawę z tego, że średnie promieniowanie w Finlandii jest ponad 2 razy większe niż w Polsce. Takie same sytuacje są w Szwecji, na dużych terenach Francji i wielu innych krajach. I ludzie tam wszędzie żyją spokojnie i zdrowo, a Finowie żyją 5 lat dłużej niż Polacy.
A czym to jest spowodowane?
Dlatego tam są granity. Po prostu wydziela się trochę radonu z ziemi, jest promieniowanie z granitu, który ma większe moce promieniowania niż, powiedzmy, gleby nasze, piaski mazowieckie. Otóż po prostu w granicach współczynnika 2 czy 3 promieniowanie może zmieniać się bez istotnych skutków zdrowotnych dla człowieka. I kiedy obatrzymy na tereny, które są tak zwane skażone po Czarnobylu, to się okazuje, że cały ten teren, z którego ewakuowano ludzie, ma mniejsze promieniowanie niż Finlandia. Czyli gdyby decyzja o ewakuacji była słuszna przed 25 laty, to należałoby ewakuować całą Finlandię, kawał Szwecji i Francji. A przecież tego nikt nie robi, nikomu do głowy to nie przyjdzie. Otóż decyzja o ewakuacji była błędem, decyzja podjęta wtedy. I naprawdę nie wykryto żadnych skutków promieniotwórczych tego, co tam się działo na Ukrainie, poza tymi ludźmi, powiedzmy od 30 do 60 ludzi, bo to można różnie liczyć, ilu tam zginęło z tych, którzy byli silnie napromieniowani. Natomiast w populacjach, które tam są, oczywiście występują choroby, oczywiście występują różne problemy, ale one występują niestety we wszystkich krajach. W Argentynie również, w Szwecji również i w innych krajach też. A więc to, co napisał ANSCEP, to znaczy Komitet do Spraw Oceny Promieniowania Atomowego ONZ-owski, w 25-lecie Czarnobyla, to rzeczywiście jest prawda. Zgadza się to z poprzednimi raportami Światowej Organizacji Zdrowia i różnych innych agencji, między innymi tak zwanego Forum Czarnobylskiego, w którym brało udział 8 agencji ONZ-owskich i wszystkie kraje zainteresowane, czyli Białoruś, Ukraina i Rosja w 2005 roku. Nie ma wzrostu zachorowań na terenach poczarnobylskich, przy czym szczególnie trzeba powiedzieć sobie, warto to powiedzieć, opowiadania o tym, że rodzą się dzieci zdeformowane wskutek dziedzicznych skutków, są kłamstwem. Nie ma takich efektów w Hiroshimie i Nagasaki, gdzie były ogromne dawki. Nie ma w ciągu tych 50 lat od Hiroshimy i Nagasaki żadnych efektów dziedzicznych. I nie ma również żadnych efektów dziedzicznych na terenach po Czarnobylu. Owszem, zdarzają się dzieci, które się rodzą zdeformowane, ale niestety, jak mówię, rodzą się na całym świecie. To jest bardzo smutne, ale to nie jest skutek promieniowania.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Daj Boże, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor dr inżynier Andrzej Strupczewski, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Instytutu Energii Atomowej w Świerku.